Rozdział 23. Jak się poluje u Hieronima Floriana Radziwiłła. Aż do 2 lutego, do Matki Boskiej Gromnicznej, panuje w kraju świąteczny nastrój. Wietrzą się na mrozie stroje balowe, marszczone suknie na rogówki, jedwabne żupany, eleganckie sutanny. Nawet w chłopskich komorach rozwieszono świąteczne ubrania, obszywane wstążkami, pięknie haftowane. W spiżarniach stoją garnce miodu i smalcu, cicho kiszą się ogórki w wielkich, ponurych beczkach, ożywają dopiero w ręce jakiegoś niecierpliwca, wtedy śliskie wymykają się z niej wprost na podłogę. Na drągach wiszą pęta kiełbasy, podwędzanej szynki i połacie słoniny, z której jakiś zuch codziennie wycina po kryjomu plastry. Jeszcze miesiąc temu były żywymi zwierzętami, ufnymi, pożywiającymi się w przytulnych stajniach i oborach, nieświadomymi, że nie doczekają Bożego Narodzenia. W workach orzechów buszują myszy, zasadzają się na nieleniwe i tłuste o tej porze roku koty, lecz do konfrontacji rzadko dochodzi, myszy są sprytniejsze. Zapach suszonych jabłek i śliwek wypełnia domy. Z drzwi otworzonych w mroźną noc bucha muzyka, niczym kłęby pary z ludzkich oddechów. Prymas Łubieński, człowiek w swej istocie próżny i dziecinny, zaproszony przez Radziwiłła na polowanie, zabiera ze sobą jednego ze swoich sekretarzy, Antoniego Kosakowskiego, zwanego Moliwdą. Siedzą w jednym powozie z jego doradcą, Młodzianowskim, ponieważ prymas nigdy nie przestaje pracować. Moliwda tego człowieka nie szanuje ani nie lubi, już się na wiele rzeczy napatrzył w pałacu w Łowiczu. Stara się robić jakieś notatki, ale trzęsący się na zmrożonych kolejnach powóz na to nie pozwala. Milczą przez dłuższą chwilę, bo prymas obserwuje przez okno mijający ich rozbawiony i hałaśliwy kulik. W końcu jednak Moliwda zbiera się na odwagę i mówi: Wasza ekscelencjo, czy ja mógłbym upraszać o zwolnienie mnie? Teraz biskupia kareta przejeżdża przez drewniany mostek, co przypomina trzęsienie ziemi. Tak, wiem, czego chcesz, odzywa się prymas Łubieński i zawiesza głos. Po chwili, która wydaje się Moliwdzie trwać wiecznie, dodaje: Boisz się. Nie widzę w tym nic złego, żeś był ich tłumaczem. Może nawet lepiej, bo więcej wiesz. Wiesz, panie Kosakowski, mówią o tobie dziwne rzeczy. Żeś z niejednego pieca chleb jadł i żeś był figurą znaczną u heretyków. Prawda to? Wasza ekscelencjo, to takie młodzieńcze wybryki. Miałem gorącą głowę, lecz z czasem do rozumu doszedłem. To o heretykach to plotki. Znam wiele innych historii, ale o heretykach nie. To opowiedz jaką. Podróż nam się skróci, rzecze prymas i opiera głowę o wyściełane materią oparcie. Moliwda przez chwilę myśli, że przyszedł czas, by opowiedzieć historię swojego życia. Pozbyć się od dawna noszonego ciężaru i zacząć tego mroźnego dnia jakieś nowe życie. I zdaje sobie sprawę, że wcisnęła go na tę posadę jakimiś swoimi wpływami Kossakowska, która Łubieńskiego nie lubi, uważając go za wroga interesu polskiego oraz człowieka niegodnego. Pewnie, żeby mieć we wrogim stronnictwie swojego zaufanego człowieka. Obiecała za to wyciszyć plotki kręcące się wokół Moliwdy niczym aureola. Nie. Moliwda nigdy nie opowie tym dwom ludziom o tym, co go w istocie przywiodło do miejsca, w którym znalazł się teraz. Opowiada im więc, jak to go z przygodnymi współpasażerami burza na morzu spotkała i musieli się przywiązywać do masztów, żeby ich fale nie porwały. Jak to morze wyrzuciło go na brzeg i znalazła go piękna księżniczka, córka króla wyspy, jak więziono go w jaskini i podawano mu jedzenie w koszyku na długim drągu, bano się bowiem jego rudej brody. Jasne jest, że prymas nigdy nie widział żadnego morza, ani plaży, ani księżniczki, ani zapewne żadnej jaskini, bo jego wyobraźnia za opowieścią nie nadąża i ogarnia go znudzenie, więc zaczyna drzemać. Moliwda się uspokaja, ale przedwcześnie. Wieczorem na postoju, gdy zjedli już kolację, każe mu prymas opowiadać o Filipowcach i Bogomiłach. Co też Moliwda, złapany w sidła, niechętnie i ogólnikowo czyni. Ile się to człowiek dowiedzieć jeszcze może? A w co wierzymy, to się tylko możemy dowiedzieć z herezji. podsumowuje prymas wykłady Moliwdy z uśmiechem zadowolonego dziecka, że tak mu się to dobrze powiedziało. Hieronim Florian Radziwiłł od miesięcy przygotowywał się na ten dzień. Setki chłopów w jego dobrach na Litwie łapały wszelkiego rodzaju zwierzynę, lisy, dziki, wilki, niedźwiedzie, łosie i sarny pakowano do wielkich klatek i saniami wieziono do Warszawy. Nad Wisłą kazał na wielkim polu nasadzić małych choinek i w ten sposób powstał sztuczny las o prostych dróżkach. W samym jego środku stanęło eleganckie pomieszczenie dla znamienitych gości i przyjaciół króla Augusta. Dwupiętrowe, z zewnątrz obite zielonym suknem, od środka zaś wyłożone skórami czarnych lisów. Dalej, za ogrodzeniem, postawiono trybuny dla widzów. Król z synami i ze świtą, w której pysznił się obok innych purpuratów też prymas łubieński, weszli do tego pomieszczenia, a szlachta i dworzanie rozsiedli się na trybunach, żeby wszystko dobrze widzieć. Bryl z żoną spóźniają się odrobinę, gdy już zaczynają naganiać. W mroźnym powietrzu wszystkim jest wesoło, a to za sprawą miodu i wina grzanego z korzeniami, hojnie rozdawanych przez służących. Moliwda ukradkiem przygląda się królowi. Widzi go pierwszy raz. August jest duży, gruby, pewny siebie i zaróżowiony od mrozu. Jego miękki, dokładnie wygolony królewski podbródek wydaje się delikatny jak u wielkiego niemowlęcia. Przy nim jego synowie to mikrusy. Pije, wychylając duszkiem cały puchar. Odchyla przy tym głowę do tyłu, a potem polskim zwyczajem strzepuje ostatnie krople na ziemię. Moliwda nie może oderwać wzroku od jego delikatnego, drżącego białego podgardla. Na sygnał trąbki zaczęto wypuszczać zwierzynę z klatek. Oszołomione, zziębnięte zwierzęta, od dawna bez ruchu, ledwie żywe, stoją przy klatkach, nie wiedząc, przed czym uciekać. Wtedy spuszczają na nie psy i robi się tumult straszliwy. Wilki rzucają się na łosie, a niedźwiedzie na dziki. Psy zaś na niedźwiedzie. Wszystko na oczach króla, który do nich strzela. Moliwda przepycha się do tyłu. Dochodzi do stołów, gdzie rozstawiono przekąski i prosi o wódkę. Nalewają mu kieliszek, potem drugi i trzeci. Gdy pokaz się kończy, jest dobrze wstawiony, przez co za rozmowny. Król się ponoć nadspodziewanie cieszył z tej rozrywki i zapewne zasług sobie tym pan Radziwiłł przyczynił, mówią wszyscy. A jako, że nie jest częstym gościem w Warszawie, tym bardziej się go za to ceni. Gruby szlachcic w futrzanej czapie z piórem, ze wschodnim akcentem w mowie, opowiada Moliwdzie, że pan Radziwiłł jest człowiekiem wielkiej fantazji i ma w zwyczaju za pomocą specjalnie skonstruowanej machiny wystrzeliwać zwierzęta w powietrze jak armatnie kule. Strzela się do nich jak lecą. Tak było w Słucku w pamiętnym z powodu wielkiej zimy roku 1755, gdy strzelano do latających w ten sposób lisów. Dla dzików zaś zrobiono specjalny szpaler, u którego końca znajdowała się fosa z wodą. Zaganiano dziki w ten szpaler i szczuto je psami, a gdy przerażone uciekały, wpadały wprost do wody, gdzie bezradnie pływając stawały się łatwym celem dla strzelców. Wzbudzało to wielką wesołość wśród zaproszonych gości, którą zapewne podzielał opowiadający. Tutaj mieli za to po południu inną atrakcję. Wszyscy myśliwi już podchmieleni zebrali się wokół specjalnej areny, wypuszczono na nią młode dziki, które miały przymocowane do grzbietów koty, jak jeźdźców. Przeciw nim poszła swora psów. Bardzo to wszystkich cieszyło, tak że nabrali dobrego humoru przed wieńczącym polowanie balem. Moliwda wraca sam. Jego ekscelencja prymas Rzeczypospolitej został jeszcze w gościnie u magnata. Sekretarza ponaglają jednak ważne sprawy kościoła. Dociera do Warszawy, skąd ma zabrać listy do Łowicza, ale zajmuje mu to zaledwie 3 godziny. Nawet nie zauważa, jak stolica wygląda w taki ponury zimowy dzień. W ogóle nie patrzy. No, może widzi kątem oka ulice szerokie i błotniste. Trzeba uważać na końskie odchody parujące w chłodzie tego dziwnego powietrza, które wydaje się Moliwdzie tak obce, że dłużej nie mógłby nim oddychać. Czuć je jakimś zimnym stepem, wiatrem. Zdaję sobie sprawę, że jest skurczony w sobie, czy to z racji zimna, czy wypitego alkoholu, dyszy raczej niż oddycha. Po południu rusza do Łowicza. Jedzie konno bez wytchnienia. Za Warszawą niebo jest szare, niskie, horyzont rozległy, płaski. Wydaje się, że ziemia już dłużej nie utrzyma ciężaru nieba. Na rozjeżdżonej drodze leży mokry śnieg, który już skuwa mróz. Jest późne popołudnie, zaraz się ściemni, dlatego przed karczmą coraz więcej koni. Zapach końskiego moczu, łajna i potu miesza się z wonią, która wydobywa się z krzywego komina karczmy, ale przede wszystkim bucha z otwartych drzwi. Stoją przy nich dwie kobiety w czerwonych spódnicach i krótkich kożuszkach zarzuconych na białe odświętne koszule. Przyglądają się bacznie każdemu, kto wchodzi, pewnie kogoś szukają. Jedna ta młodsza i bardziej pulchna ogania się od natarczywych zalotów podpitego już mężczyzny w burej sukmanie. Sama karczma to budynek z bali drewnianych pobielonych wapnem, niski, o kilku małych okienkach, przykryty trzcinową strzechą. Na ławie pod płotem przesiadują baby, które z nudów przychodzą tutaj popatrzeć na wielki świat. Owinięte w kraciaste wełniane chusty, o zmarzniętych czerwonych nosach, siedzą w milczeniu i oglądają uważnie, bez sympatii, każdego, kto przybywa. Czasem półsłówkiem skomentują jakieś drobne wydarzenie. Nagle dwie kobiety w kożuszkach dostrzegają kogoś i zaczyna się szarpanina, krzyki. Może to pijany mąż jednej z nich, a może narzeczony, który uciekł? Mężczyzna próbuje wyrwać się kobietom, lecz po chwili uspokojony daje się prowadzić po drodze w kierunku wsi. Zlodowaciały śnieg kruszy się pod kopytami koni, które też patrzą z nadzieją na zadymione wejście do karczmy, ale stamtąd dochodzą tylko przytłumione dźwięki instrumentów. Najbardziej melancholijny dźwięk świata, myśli Moliwda, muzyka słyszana z dala, okaleczona przez drewniane ściany, gwar ludzki, skrzypienie lodu, sprowadzona do głuchych, samotnych uderzeń bębna. Za chwilę dołączy do tego dźwięk odległych dzwonów z miasteczka i zaleje całą okolicę, nie dającą się znieść rozpaczą.